Ani dzisiejszy czytelnik trzymający paszport we własnym domu, ani absolwent Akademii Morskiej otrzymujący książeczkę żeglarską bez policyjnego badania, czy nie ma na przykład wujka w Glasgow, nie zrozumieją warunków, które panowały kiedyś w obozie komunistycznym, a przede wszystkim tego, że młodzi ludzie kochający swój zawód drżeli przed utratą tego dokumentu, o czym mógł zdecydować kaprys umundurowanego urzędasa.
Kultura i morze. Reportaż alternatywny.
Jesteśmy na Wałach Chrobrego, najpiękniejszym miejscu Szczecina, a według fachowców, szczególnie kapitanów jachtów, które tu przybywają corocznie latem, jest to najpiękniejszy port w Europie. A po lewej mamy 3 piękne budynki. Akademii Morskiej, w której wiele lat pracowałem, Muzeum Morskie tuż obok i Urząd Wojewódzki, na którego szczycie stoi marynarz odrestaurowany po...
Spotkanie z kapitanem Józefem Gawłowiczem mogę oczywiście zacząć od pocztówki ze Szczecina, ale mogę też inaczej, od niedawnej konferencji WMC, z którą prowadziła profesor Iwona Hoffman.
Witamy serdecznie. Dzisiaj drugi dzień święta kultury paryskiej w Lublinie. Kiedy patrzę na salę, to myślę, że każdy z Państwa mógłby na ten temat wygłosić nie tylko refleksję, ale całkiem długi referat naukowy, zupełnie bez przygotowania. Kolejno pan profesor Rafał Chabielski, pan profesor Marek Kornak, pan profesor Zdzisław Kudelski i, proszę Państwa, kurier Giedroycia, kapitan komandor Józef Gawłowicz.
Otóż ja chcę w telegraficznym skrócie przedstawić drogę 26 lat, prawda, przemycania kultury.
W telegraficznym skrócie, pan kapitan, jadę do Szczecina. Wchodzimy do Akademii Morskiej.
Akademii Morskiej, tak.
Księgarnia Morska. Dzisiaj zamknięta.
Zamknięta księgarnia morska, no bo w poprzedni dzień byłoby inaczej.
Ale patrzyłam też na te gabloty i szukałam oczami książki pana kapitana, Morski Kurier Giedroycia, ale nie widziałam.
Ale to tylko w IPN-ie można dostać, niestety. Książka jest wydana jako wielka cegła, 565 stron, kolorowe ilustracje.
Proszę, jeszcze jedno pomieszczenie. A, tu to będą fotele, dobrze.
Gdy napisałem książkę, badano mnie, tak oczywiście, badano mnie, czy nie byłem podwójnym agentem albo agentem odwróconym. Tutaj jestem jako młody czarnowłosy przy komputerach pierwszych uczę studentów, prawda? Na statku szkolnym. Z tym, że to było jeszcze przed awansem, bo to jest tylko 3,5 paska, nie 4. To jest moja dwójka dzieci. Przyjaciele mówili, słuchaj, masz małe dzieci. Żona jest bibliotekarzem w Akademii Morskiej. To jak cię wsadzą, to i żonę wsadzą, no bo ona pierwszą dobę, zanim książki odebrał Zimowski, to one w bibliotece naszej były.
Ale zacznijmy od początku. Pan kapitan na statku Raymond...
Był to jeden z pierwszych 10-tysięczników zbudowanych dla polskich linii oceanicznych, ale jeszcze bez klimatyzacji, a więc on był trochę zapuszczony. Myśmy popłynęli do Chin z moim kolegą Piotrem Kalusem. Mieszkałem z nim w kabinie, gdzie było 2 porty arabskie, 1 Rostock i 4 porty chińskie po miesiącu. Oprócz tego, że codziennie przychodziła armia Chińczyków z młoteczkami stukać rdzę obrzydłą, bo to oni uważali za swój statek, to po południu, jak oni wychodzili, to przychodzili agitatorzy. To był rok 62, końcówka i 63, sam początek rewolucji kulturalnej. Zorientowaliśmy się, że ustrój komunistyczny wynaturzył się całkowicie. Tylko, że my nie mieliśmy literatury, nie mieliśmy faktów w formie drukowanej. A w drugim rejsie na Bałtyku byłem tylko w porcie Utansio szwedzkim po papier i ten wysokogatunkowy papier nie wystarczał szwedzki, bo to drukowano tego masę w 5 językach światowych.
W Chinach tę rewolucję.
Tą rewolucję i nas do Londynu wpakowano na Tilbury Dock uzupełnić 10 tysięcy ton papieru w rolach. I dlatego statek stał długo, był czas na wszystko. Wielu było, którzy wiedzieli, że na Exhibition Road jest ognisko polskie czarnej reakcji i tam człowiek wchodził z pewną dawką adrenaliny, bo mówił dzień dobry mu odpowiada, a jeszcze szok, jak brałem książkę do ręki, to portier mówi, ja tej książki jakoś nie mogłem do końca przeczytać, ale ona zrobiła swoje. Dobrze pan robi, że pan ją kupuje.
A jaką książkę pan wziął?
Doktora Żywago, bo te tytuły, które tam wisiały, to niewiele mi mówiły, ale o doktorze Żywago, Pasternaka, o jego zaszczuciu, wiele ciekawych audycji słyszałem z Wolnej Europy. To zadecydowało o moim losie w tym sensie, że w środku był kartonik.
Jeżeli, w środku tej książki?
Książki. Jeżeli ta książka się panu podoba, proszę podać adres.
Może pan kapitan opowiedzieć własnymi słowami, ale czy nie lepiej sięgnąć do dokumentów?
Jeżeli ta książka panu się podoba, jeśli zechce pan się zorientować w innych naszych wydawnictwach ukazujących się od 16 lat na emigracji, to proszę po prostu odesłać nam tę kartkę z podaniem swojego nazwiska i adresu. Odwrotnie wyślemy nasz katalog. Jeśli zaś nie prenumeruje pan jeszcze kultury, to możemy jednocześnie wysłać egzemplarz okazowy wraz z warunkami prenumeraty. Dziękujemy.
I ten kartonik był już zaadresowany na Maison Lafitte, więc ja statek Raymond na agencję Gamal El Port Said.
Proszę o nadesłanie katalogu wydawnictw polskich na emigracji oraz egzemplarza okazowego kultury 189/90. Mój statek przypłynie do Port Saidu w końcu lipca. Łączę pozdrowienia. Książka dr Żywago jest wspaniała. Józef Gawłowicz.
Rzeczywiście, jak statek z Londynu wchodził do kanału Sueskiego, to moim sojusznikiem stała się wówczas szorstka przyjaźń izraelsko-arabska, bo inspektorzy sprawdzali 5 godzin dzienniki okrętowe, czy statek nie był w Izraelu. A druga ekipa w chłodni sprawdzała, czy na pomarańczach nie ma izraelskich naklejek, czy na puszkach nie ma izraelskich napisów. To dla nas ludzi mimo wszystko w bardziej demokratycznym ustroju to był szok. Ale wtedy było wiadomo, że statek tam stanie, bo porty się czasami zmieniają. No i ja dostałem tą paczkę. Nawet tą pierwszą kulturę zachowałem. To skromna publikacja z kolumną jońską, Kultura, numer wakacyjny 78, 63 rok. I tu jest Sołżenicyna, zderzenie na stacji Kreczetowka, bo już Sołżenicyn był... Już był sławny w swoim kraju. Aleksandra Wata, Klucz i hak, literackie opracowania. I marszałka Miedzińskiego, Pakty Wilanowskie, o których w komunizmie mało wiedziano. Bardzo dobry artykuł Jerzego Monda, Władysław Gomułka, który nie był bardzo antykomunistyczny, tylko był obiektywny. On pokazywał człowieka niezbyt rozwiniętego intelektualnie, ale prawego w tym sensie, że chciał dobrobytu dla kraju. Dopiero Mieroszewski tłumaczył, że to, że Gomułka się nie bogaci, to nie jest argument w dzisiejszych czasach, bo pozwala używać archaicznych metod, dąży do gospodarki uspołecznionej i to nic nie da. W pewnym sensie wyprorokował Mieroszewski, że ustrój upadnie z powodu niewydolności ekonomicznej, gospodarczej. Tutaj chcę zaznaczyć...
To ta pierwsza kultura, która doszła do Port Saidu.
Do Port Saidu. I chcę powiedzieć, że po Trybunie Ludu, nawet po tym dookoła świata, gdzie wszędzie wsadzano takie kawałki, które miały to młodzież urobić, nawet radar młodzieżowy był upolityczniony, nabierałem podziwu do redaktora, dlatego że u niego poczucie jakości to była podstawowa sprawa. I jak napisałem list dziękując za te książki, to on mi do Adenu przysłał następną partię. A kiedy dwa razy zapłaciłem za te książki, to on napisał mi, robi pan niepotrzebne szaleństwo, wysyłając pieniądze, ostatecznie po to tu jesteśmy. No to ja spisałem, czy mam rozumieć, że zostałem kurierem, prawda, kultury. Tak.
Tego mi już pan nie powiedział, a to ważne. Przeczytałam w książce.
Kabina, w której mieszkaliśmy na Rejmoncie z Piotrem Kalusem, została nasycona najbardziej tępioną przez komunistów bibułą, przysyłaną z Paryża do Port Saidu i Singapuru. W tym rejsie nie odczuwaliśmy już potrzeby, aby topić smutki w chińskiej ryżówce.
A w innym miejscu?
Dyskusje nad artykułami z kultury i książkami tego wydawnictwa zastąpiły w naszej kajucie tak zwane festiwale. To znaczy wieczory zakrapiane piwem żywiec.
Czytałem kiedyś książkę Szpak ptak wiosenny jako lekturę obowiązkową, gdzie ten szpieg mi trochę imponował, bo tu ści...
Rosyjska książka
Mstisławskiego chyba. Tu wpada policja, ochrana, a on jeszcze musi dokończyć jajecznicę. Jaka odporność psychiczna i tak dalej. I to jeszcze spowodowało, pani redaktor, taką historię, że mój trudny zawód wymagający odporności psychicznej na stresy, to te stresy zawodowe to dla mnie były ułamkiem stresów związanych z przemytem kultury, dlatego że martwa natura poddaje się woli człowieka. Ja zamanewruję tym statkiem tak, jak parkuję samochód. Jeżeli nie przewidzę dobrze załadowanego towaru, to on mi się razem ze statkiem przewróci. A tutaj...
Ale przyzna pan, panie kapitanie, początkowo szło gładko.
Na katorżniczego Rejmonta po zawinięciu do Gdańska nie przyszła nawet czarna brygada celników. Już drugiego dnia partiami wynosiłem książki i kulturę, ale razem z podwójną liczbą broszur o chińskiej rewolucji kulturalnej. Jeśli przegapił mnie celnik, to mógł mnie zahaczyć wartownik na bramie. Na 6 serii wyjść wartownik zaczepił mnie tylko raz. Niech pan weźmie, ale to tylko chiński papier, powiedziałem podciągając palcami kąciki oczu, aby wyglądały skośnie. Niech pan lepiej da cytrynę do herbaty, bo ziąpi grypa szaleje, powiedział wartownik, nie oglądając nawet tytułów.
Czas adrenaliny, jak pisze pan kapitan, przyszedł później.
Jestem dozgonnie wdzięczny kapitanowi Truszczyńskiemu. On uratował mnie od wpadki w Nowym Orleanie, bo przyszła poczta do Nowego Orleanu na agencję Dalton, która obsługiwała nasz statek.
Z kulturą.
Kapitan mógł wyrzucić ochmistrza przy tym, ale on udawał, że tu chodzi o zamówienia, on chce być razem, no to siedzieli razem. Nie mógł natomiast kapitan pozbawić go nienależnego zupełnie poboru gotówki, bo od zamówienia, które składał, te 10%, które w handlowych zwyczajach są normalką w świecie, 5% brał kapitan, a 5% ochmistrz, który za nic nie odpowiadał. On tylko cyferek parę wykonał, sprawdził, czy zaopatrzenie przyszło i właśnie dlatego spora ilość ochmistrzów współpracowała z esbecją, bo łatwo ich było kupić, a ten był wyjątkowym kanalią. I on jak to obejrzał, to powiedział kapitanowi, co ten młody kierownik praktyk się naraża. I kapitan wtedy wezwał mnie po cichu i mówi, no ja będę musiał te książki utopić. Ja mówię, no nie bardzo się na to zgadzam, ale czy pan kapitan widzi jakieś wyjście? Widzę, bo oni udają ideowców, a to są ludzie bardzo pazerni. On kupił sobie
ochmistrzu.
Mówiąc o tym ochmistrzu. On kupił sobie taką jakąś starą brykę amerykańską, do której nie ma części i chodzi po złomowiskach i te części uzupełnia. I nie starcza mu w deklaracji celnej miejsca na odprawienie. Jak mu odprawisz połowę, to on ci zapomni kulturę paryską. I odprawiłem mu połowę. No musiałem się złamać, bo to dla wyższego celu. I on wtedy o tym nie wspomniał. Ale płynął ze mną w kabinie pasażerskiej w nagrodę, plotak robiło doktor Korzeniewski, chirurg gdyński, bardzo miły człowiek, który też się o tym dowiedział, bo mieszkał ze mną, ale mówi, jest jeszcze lepszy sposób na to. Piszesz, że reakcyjny jakiś emigrant ci przyniósł 5 książek czy 10, a ty jako patriota zanosisz to do wiodącej siły narodu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku. I ja pierwszy raz jak to wypełniłem, to mi się tak spodobało, bo on to ocenił, mówi, to jest donos na samego siebie. To jest wyżej niż Pawka Korczagin w Związku Radzieckim. I wtedy ja już to stosowałem do końca mojego pływania.
Oczywiście nie zanosił pan.
Ja to robiłem w ten sposób.
Dokładnie że... o donosie na samego siebie pisze pan w książce Morski Kurier Giedroycia. Przytoczmy alternatywnie.
List powstawał w dwóch kopiach. Kalkę paliłem na metalowej płycie, tej samej co szyfry. I drugiego lub trzeciego dnia bibułę oraz jedną kopię listu wynosiłem do domu. Drugą zostawiałem w sejfie. Gdybym na bramie w porcie został złapany, w sejfie miałem dowód, że działam lojalnie wobec władzy ludowej. Po szczęśliwym przekazaniu przemytu niszczyłem list. A następnego dnia na statku paliłem jego kopię.
Losy rzuciły pana kapitana, te losy to raczej rogata dusza, z Gdańska do Szczecina. Co okazało się szczęśliwe, także dla paryskiej kultury.
Już istniały trzy wybudowane statki zaprojektowane przez Piskorza Nałęckiego w stoczni właśnie dla szkoły morskiej. Dzisiaj z perspektywy czasu żartują sobie ci, co pływali, że to były statki tak uniwersalne, że się do niczego dobrze nie nadawały, ale nadawały się do szkolenia studentów. 26 studentów, tyle co na tym nawigatorze, taka grupa oprętowała na statek chemik, hutnik, transportowiec. A załogi było 30, czyli praktycznie 26 i 30 to ta załoga się tak integrowała, że każdego studenta poznawało się, jak on trzyma klucz w maszynowni, jak on, prawda, mierzy gwiazdy na mostku i tak dalej. To szalenie było ważne. I mało tego, tam wybierano kapitanów naprawdę wybitnych. Ja trafiłem do Józefa Miłobędzkiego, tego, który napisał Wielkie Przestrzenie, który przetłumaczył Dziennik Kongijski Konrada, który razem z Najderem jako tylko dwójka Polaków należy do Royal Society of Konradystów, Królewskiego Stowarzyszenia Konradystów. I oprócz tego, że był intelektualistą, co nie zawsze idzie w parze, był przykładem z zawodowej perfekcji. On tak dobijał do kei jak dotknięcie ręki ukochanej kobiety. Ściszonym głosem wydawał komendy, co rzuć. A jak w Londynie, to była kolejna wizyta w Londynie, przyszli do mnie Hemar i Mieroszewski, to on zadzwonił do trapu, proszę od tej pory nikogo na górne piętro nie kierować. I tam myśmy usiedli, tak. Hemar przyszedł w takim pięknym, w takiej pelisie z sobolowym kołnierzem. Mieroszewski przyszedł w listopad, był w taki cieniutki prochowcu i w bereciku. Myśmy też zaimponowali Hemarowi, bo deklamowaliśmy na zmianę, na przykład, że słyszy na całym świecie zachodnie zgniłe burżujstwo, Aleksander Fadiejew popełnił samobójstwo. A to przyszli dwaj panowie i przynieśli rewolwer z butelką wódki. Jeżeli nie zrobicie użytku w sposób krótki, my tu jutro przyjdziemy z rewolwerem bez wódki. Jeśli ubecki mi stempel, twarz w paszporcie poplami, to jakże, że ja kiedyś stanę przed mymi pradziadami? Co im powiem? I myśmy wtedy w tej atmosferze, Józiu Miłobędzki mówi, słuchaj, jak nas zamkną, to będziemy sobie w celi czytać.
Gościem na statku Puck w roku 1971 był też sam redaktor Jerzy Giedroyć. W rzeczowym opisie Józefa Gawłowicza wzrusza mnie nie to, że...
Na statku zjawił się redaktor, osobiście taszcząc plecak wyładowany bibułą.
Ani to, że...
Miał ukończone 65 lat, a wskoczył na trap z werwą młodzieńca i nie pozwolił, abym od niego wziął plecak.
Ale to, że statek pod polską banderą jest kawałkiem polskiej ziemi, mieszkając daleko od wybrzeża, jakbym o tym zapomniała.
Ja już później to ten donos na samego siebie to rozwinąłem jeszcze o porady świętej pamięci Jerzego Zimowskiego. To był lewicujący prawnik, który jednak tak też nienawidził ustroju, że stał się doradcą Stoczni Szczecińskiej w tym już 70 roku. Myśmy się już wtedy poznali po wypadkach grudniowych i później już się zaprzyjaźniliśmy, dlatego że on miał absolutnie odbiór we wszystkich, to znaczy Palestra czytała bezpośrednio od niego, a Stocznia dostawała te książki polityczne. I jak on też to robił, że
czyli
nie wpadł...
przez pana przywożone.
Przywożone. No i wtedy to już nabrało takich trochę masowych przywozów, dlatego że wkrótce później Giedroyć zaczął drukować na biblijnym papierze takie małe książeczki, bardzo czytelne,
9 tych książeczek wchodziło do puszki, a z kolei w Amsterdamie Jan Minkiewicz, holenderski urzędnik na poczcie, tłumacz Banku Światowego, ożenił się z Polką, szalenie ideowy. On w swoich poligraficznych powiązaniach drukował na tą puszkę, drukował nalepkę z napisem mielonka mięsna. 12 sztuk to był kartonik, ale to był ładunek, przecież to jest, pani redaktor wie, no ile się mieści.
Kultury,
to jest cały numer kultury. W puszkę mieściło się 4 grube książki lub 9 do 12 kultur, zależnie od tego, czy one były 2 wakacyjne, a resztę normalne. Minkiewicz przysłał mi 3 kartony. I to 3 podwójne, po 24 w każdym było puszeczek.
Z kulturą.
Z kulturą. Tak? W 2, a w 3 była farba drukarska. To już był przemyt przeciwko komunizmowi na całą skalę. I ja sobie myślę, druga okazja mi się taka nie powtórzy. Zasymulowałem jakąś chorobę serca, Szwed mi podpisał i ja zszedłem ze statku. Z pierwszym oficerem przyjechaliśmy promem, a na promie mój student, który słuchał astronawigacji, był kapitanem, więc tam też wiedziałem, jak się tu urządzić i odprawiłem mielonkę mięsną, wszystko legalnie, duże bagaże, przy okazji trochę tej kultury klasycznej i przyjechałem, ale nie tak jak dzisiaj, że spółki są, tylko centrala w Warszawie była przez SBC opanowana i za to, że skróciłem kontrakt, to mi pół roku nie pozwolili pływać, czyli musiałem pożyczać pieniądze, żeby przeżyć.
Ale wróćmy do adrenaliny. Jak to się z perspektywy czasu pięknie mówi?
W 1977 roku, jako młody kapitan, zawijam do Rouen, jestem u Giedroycia, a Giedroyć mówi, chcę pana namówić do grzechu. Ja mówię, no jako grzeszny marynarz mam ich sporo, ale jeden więcej nie zaszkodzi. Mam tu walizeczkę, trochę cięższą od maszyny, ale ona jest bardzo ważna, bo ma czcionki ze stopu jakiegoś tytanowo tam niklowego i ona musi być przekazana na hasło i odzew, bo nie może być na nazwisko. I jeszcze mi podał, gdzie? W Szczecinie na Alei Niepodległości, jak od PZM się idzie, Svenska Sjömanskyrkan, szwedzki kościół dla marynarzy z krzyżem o bardzo wysokim czonie i małych ramionkach. I tam w tym kościele mam w najbliższą niedzielę, bo policzyliśmy, kiedy wrócę z zapasem, dałem 0,5 litra wódki tak zwanemu budowniczemu. Inteligencja techniczna była przeciwustrojowi, bo oni widzieli, że para w gwizdek idzie, więc on mi to wywiózł. I ja w niedzielę wsiadłem do tramwaju, bo miałem wprawdzie polskiego Fiata, ale myślę, no to dla komunistów nawet takiego marnego samochodu szkoda. Siadam w tramwaju z walizeczką jak James Bond. 3 przystanki, bo mieszkałem niedaleko tego Redisona, co jechaliśmy. Wysiadłem przy bramie portowej, wszedłem do kościoła, przeżegnałem się. Podszedł człowiek właśnie o skandynawskiej urodzie. Powiedział Holm, a ja odpowiedziałem odzew Hoganas. I on tę walizeczkę zabrał. I ja tak jeszcze miałem zostać w tym kościele trochę, ale myślę, jak mu za zakrętem palec wimadło wsadzą, to powie, od kogo to dostał, więc się szybko przeżegnałem i zemknąłem. Zaraz w następnym porcie napisałem do Giedroycia, że właściwie telefonicznie mu szerzej to omówiłem, że taki Szwed, jeżeli on wpadnie z powielaczem, to powie, że dziewczyna jego chciała listy pisać na maszynie i on jej przywiózł. Dowiedziałem się od kolegów na promach, że to jest tylko czysta koron kary, czyli 150 dzisiejszych złotych. A jak ja wpadnę, to oczywiście dostanę 3 lata co najmniej. I masa tych powielaczy właśnie promami została przywieziona ze Szwecji. Giedroyć za to chwalił niesamowicie, bo po Warchołach z Radomia, po 76 roku tej literatury podziemnej tyle się ukazywało, no gdzieżby ona była, mogła być rozpropagowana. Była tu na miejscu powielana kolejno i tak dalej, i tak dalej. Woziłem na Murmańsk też bibułę, a po 2 latach Jerzy powiedział, oni pana wrzucą do kanału, nieznani sprawcy. Mówi, oni są wystarczająco twardzi, niech oni sami działają, bo my mamy tam siatkę całą, bo z Murmańska doszły do niego informacje, że bibuła wchodzi. A ja sobie tak poczynałem, brałem czarną wołgę, brałem torebkę, czarną teczkę, kilka tych kultur po rosyjsku, czy książki Sołżenicyna. Na to kładłem dwie pary dżinsów i kilka peruk, bo ruskie damy bardzo peruki lubiły. I parę owoców. I jak zatrzymywał mnie ten celnik, to podnosiłem i mówię, że komandir statku polskiego Hutnik. Dawałem mu jedną perukę, jedną owoc, zamykałem i mówiłem do kierowcy, dawaj Wania. I on nawet nie protestował, bo władza się tak zachowuje. Jakbym był grzeczny, to bym wpadł.
Powiedzmy alternatywnie, mniej gawędziarsko, bardziej rzeczowo, że raz był pan kapitan w Murmańsku blisko wpadki. I to przez kobietę, którą zaniepokoiła pozostawiona w interklubie dyplomatka z szyfrowymi zamkami.
Powoli otwarłem zamki i podniosłem pokrywę. Ukazały się dżinsy i peruki. Zdecydowanie, ale bez pośpiechu zamknąłem walizkę. A Galinie zaproponowałem dżinsy lub perukę w prezencie. Nie wzięła.
I Giedroyć to wstrzymał. Mówi, to wszystko byłoby przeciw panu. I już mi później nie pozwolił, bo w trzecim miesiącu stanu wojennego szedłem do Murmańska i mówi, ale literatury rosyjskiej już panu nie dam.
Szanowny panie redaktorze, co do książek, mam ich tu w Casablance bardzo dużo. Jednakowoż ośmielę się prosić pana jeszcze raz o pierwszy tom dziennika Gombrowicza. Wybaczy mi pan, że pierwszy tom, który już miałem od pana, podarowałem przyjaciołom na prośbę. Wiemy, kto to jest Gombrowicz.
Gombrowicz wprawdzie był wydany w Polsce w czasie odwilży, ale w skromnych zakresie, bo była książka Transatlantyk i ślub oraz opowiadania. Natomiast jego dziennik słusznie, moim zdaniem i wielu krytyków, jest jednym z najwybitniejszych dzieł XX wieku, bo jest to walka z wszelkimi snobizmami. Jest to walka również z zakłamaniem literackim, bo on na koncercie pisze, artysta doświadczy Brahmsa galopował. Galopował Stowarzyszeniem Orkiestry i po krótkiej chwili nikt nie wiedział, co jest grane, bo doskonałość artysty nie pozwoliła skupić się na Brahmsie, a doskonałość Brahmsa odwracała uwagę od artysty. Jak na przykład u sąsiada psy zagryzły kotną maciorę, więc wpadł ten rozjuszony sąsiad, dobył z szuflady rewolwery i galop pognał go w noc. To się widzi, jak to się działo. I zaraz pytanie, czy zabije człowieka za zabicie psa? Zaraz potem jest wspaniała dyskusja nad tym psem, który cierpi. I teraz tak, a my antypsy to oglądamy. I tak dalej, i tak dalej. To jedno. Drugie, że Gombrowicz też kształtował postawy moralne, bo ważne jest takie zdanie, że gdybym poddany był takim ciśnieniom jak oni, to przynajmniej bym milczał. Więc to jest bardzo ważne dla pisarza, kiedy jak on milczy, to on nie istnieje.
Ale jak dużo pan pamięta z tych dzienników?
No, jeżeli się pochłania literaturę zakazaną, to faktycznie ona się wbija.
Drogi panie, zawsze chętnie wysyłam książki w miarę naszych możliwości. Ostatecznie po to tu jesteśmy. Po to tu jesteśmy.
To był rok 2006. Wtedy z kraju Basków reżyser żonaty z Polką dowiedział się o mojej działalności, nakręcił film Kurier Giedroycia, postawił mi bilet do Paryża, żeby pojechać, żeby razem z Giedroyciem, Giedroycia bratem, już porozmawiać. I wtedy Sikora, aktualny dyrektor, wręczył mi 293 strony listów, bo skąd bym miał te listy, które tu są? Po prostu Giedroyć pisał swoje przez kalkę, a moich nie wyrzucał. Zresztą niczyich nie wyrzucał. Brał dziurkacz i teczka miała nazwisko Gawłowicz, a tu tak pytania, odpowiedzi, pytania, odpowiedzi. I oni tylko oryginały zostawili, autoryzowali. Ja miałem gotowy materiał na książkę.
To ładne zakończenie audycji, ale alternatywnie przedstawmy jeszcze jedno.
W telefonicznych rozmowach po 1989 roku Giedroyć wyrażał coraz większe rozczarowanie polską rzeczywistością, mimo że wywalczyliśmy upragnioną wolność. Cieszył się jednak, że w końcu przyszedł czas, kiedy można swobodnie czytać numery kultury i jej wydawnictwa.